22 października, Anno Domini 1994. Zawsze chciałem to powiedzieć. Mam na imię Mateusz. Nazwiska nie zdradzę, ponieważ gdyby to nagranie dostało się w ręce osób, które odpowiadają za bezpieczeństwo w naszym państwie, to byłoby po mnie. A może już jest w momencie, gdy zdecydowałem się to wszystko nagrać. Mniejsza z tym. Dokonując niniejszego zapisu dźwiękowego, chcę, aby moje słowa zostały zapamiętane. A może zwyczajnie nie mam co robić i dla zabicia czasu odgrzebuję te stare wspomnienia. Chociaż nie. Jest coś, co mnie motywuje do tego, aby to nagrać, ale nie chcę o tym teraz mówić. Dla jasności. Jestem byłym milicjantem, który zajmował się sprawą zniknięć kobiet w Poznaniu na przestrzeni lat 1957 do 1959. Zastanawiacie się, o jakie zniknięcia chodzi? No właśnie. Wszystko zostało zatuszowane, świadkowie zastraszeni, przekupieni albo... no wiecie, sprzątnięci. Gdy tylko przypomnę sobie wszystko, co się wtedy działo w związku z tymi zdarzeniami, to mam ciarki na plecach. Nigdy wcześniej i później nie spotkałem się z tak popierdoloną sprawą. Zacznijmy jednak od początku. Wszystko zaczęło się niepozornie. Był 7 marca 1957 roku. Ot, trafiła do nas informacja o zaginięciu młodej kobiety. Blondynka o długich włosach i zielonych oczach. Niewysoka, szczupła mężatka. Po zgłoszeniu niewiele mogliśmy wskórać. Przepadła jak kamień w wodę. Zresztą, co tu dużo mówić, mało nas to obchodziło. Przesłuchano ludzi, którzy widzieli ją jako ostatnią. Zbadaliśmy miejsce, gdzie znaleziono ślady szarpaniny i niestety oprócz torebki zaginionej nie było tam nic więcej. Mąż ofiary opowiedział, że kobieta wyszła na spotkanie ze swoimi przyjaciółkami. Jak ustalono, Jolanta Kalska nigdy nie dotarła na miejsce. Kiedy uznano, że śledztwo stoi w miejscu, bo brakowało dowodów czy poszlak, a wszystko wydawało się nie mieć sensu, sprawę odwieszono na hak. Mąż kobiety sprawiał wrażenie pogodzonego z tym, co się stało. Były takie chwile, że podejrzewałem, iż to on pozbył się swojej żony. Brzmi może absurdalnie, ale nie o takich historiach słyszałem. Brakowało jednak dowodów, które by uzasadniały jego potencjalną winę. Pół roku później jego żona została znaleziona. Jak sobie przypomnę tamten widok, to przechodzą mi dreszcze po ciele, a miało być gorzej. Znaleźliśmy odciętą od reszty ciała głowę Kalskiej. Była oskalpowana i miała wydubane oczy. Do przesyłki został dołączony list. Wiecie, jeden z tych wyklejanych z pomocą wycinków z gazet. Reszty ciała nigdy nie odnaleźliśmy. Nie dało się ustalić, czy przypadkiem mąż zmarłej nie maczał w tym palców. Tak, wiem. Może stało się to moją obsesją, ale podejrzewałem faceta jak jasna cholera. Był jakiś dziwny i coś mi w nim nie pasowało. Niedługo po tym zdarzeniu zaczęły ginąć kolejne kobiety. Zawsze były to długowłose blondynki o zielonych oczach. Szczupłe, niskie, no i rzecz jasna mężatki. Baliśmy się, że dojdzie do paraliżu miasta lub, co gorsza, rozruchów podobnych do tych, które miały miejsce w czerwcu ubiegłego roku przez tego... seryjnego zabójcę. Dlatego robiliśmy wszystko, aby sprawa nie wypłynęła na światło dzienne. Niestety, zabójca działał coraz szybciej. Od chwili ataku i porwania głowa kobiety z wiadomością pojawiała się prędzej niż przy pierwszym morderstwie. Schemat był zawsze taki sam. Oskalpowane, pozbawione oczu czerepy i podobny styl wiadomości. Nie wynikało z nich nic nadzwyczajnego. Od politycznej inwektywy takie jak jebać Bieruta albo precz z komuną. Z tego powodu wnioskowałem, że mamy do czynienia z kimś, kto po prostu nie lubił władzy. Zresztą nic nadzwyczajnego. Mało kto dobrze wspomina komunę, nawet ja. Wiem, pracowałem w MO, ale coś trzeba było robić. Mniej więcej po trzeciej zaginionej schemat wiadomości się zmienił. Zabójca przestał kląć na władzę, tylko pisał zupełnie pozbawione sensu rzeczy pokroju „Dzisiaj była ładna pogoda”. Im jednak więcej było ofiar, tym te zdania stawały się mroczniejsze. Kwiczała jak zarzynana świnia, czy wbiłem jej ostrze w oko. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego tak dobrze pamiętam tamte wydarzenia, skoro minęło tak wiele lat. Mam kopię tych akt, poza tym prowadziłem tę sprawę. Trudno, abym nie pamiętał szczegółów swojego śledztwa. Kiedy została porwana piąta kobieta, wpadliśmy w panikę, że sprawa się rypnie. Było bardzo trudno utrzymać to wszystko w tajemnicy i rozsiewać propagandowe slogany, że zaginęła i nie wiadomo gdzie jest, a później i tak ktoś znajdywał na dworcu autobusowym przy Gwardii Ludowej paczkę, w której była obcięta głowa. Wysyłaliśmy na miasto patrole, które miały obserwować kobiety wpisujące się w modus operandi zabójcy. Uznaliśmy, że jeśli będziemy obserwować potencjalne ofiary, to prędzej czy później trafimy też na zabójcę. Był to jednak niemożliwy do przeprowadzenia proceder. Na papierze wszystko wyglądało ładnie, jak wiele rzeczy w PRL-u, ale w rzeczywistości mieliśmy zbyt mało ludzi. Muszę przerwać nagrywanie. Już jestem. Sąsiadka miała jakiś problem i potrzebowała pomocy. Mniejsza z tym. Na czym ja... A już wiem. Nasze próby przeciwdziałania. Po tym jak Góra po prawie miesiącu walenia głową w mur doszła do wniosku, że koncepcja wzmożonej ilości patroli to głupi pomysł, wpadli na to, żeby wprowadzić specjalny nadzór męskiej części społeczeństwa. Legitymowano mężczyzn w sposób wzmożony, jednak i to na niewiele się zdało. Później były aresztowania pod byle pretekstem, przesłuchiwania. Jedyny plus z tego był taki, że SBC udało się kilku tajniaków zmusić do współpracy. Jednak my wciąż nie wiedzieliśmy nic ponad to, czego dowiedzieliśmy się na początku. A liczba ofiar rosła w coraz większym tempie. Przyszedł mi do głowy pomysł, że może to większa, zorganizowana grupa, która robi tę całą akcję, aby ukazać władzę w złym świetle, ale wydało mi się to głupie. Chociaż słyszałem kiedyś, że jeśli coś na pierwszy rzut oka jest głupie, to warto wziąć to pod uwagę. Nie było jednak czasu na takie zabawy, ponieważ liczba ofiar zbliżała się do 10, a nie było jeszcze 58 roku. Kulminacja nadeszła zimą 59. W nowy rok, na starym rynku pod ratuszem, znaleziono nagie, zdekapitowane ciało. Tym razem wiadomość była wycięta na ciele ofiary i... Jak sobie to przypomnę, to muszę się napić. Wiadomość głosiła: komuna upadnie. Tylko tyle. Morderca wrócił do starych schematów, ale zaskoczyło mnie, że zamiast głowy było ciało. Myślicie, że to jest najgorsze? Nawet nie wiecie, jak bardzo się mylicie. Ciało należało do Grażyny Piotrowskiej, jednej z pierwszych ofiar naszego seryjnego zabójcy. Tak, dobrze słyszycie. Brzmi jakoś nadzwyczajnie. To siedźcie dobrze, a najlepiej to złapcie się czegoś. Ciało było w takim stanie, jakby zamordowano kobietę poprzedniego dnia. A jeśli dobrze pamiętam, to głowa Piotrowskiej została znaleziona w październiku 57. Minęło kilkanaście miesięcy, a ciało wyglądało... Głupio to zabrzmi, ale jak nowa. Nie potrafiliśmy tego wyjaśnić. Nikt nie potrafił. Ciało Piotrowskiej zostało poddane sekcji i ustalono, co następuje. Imię Grażyna, nazwisko Piotrowska, z domu Węglarczyk, urodzona 3 czerwca 1932 roku w Poznaniu. Kobieta została pozbawiona głowy z pomocą prawdopodobnie noża myśliwskiego lub innego bardzo ostrego przedmiotu. W następnej kolejności zabójca prawdopodobnie posłużył się siekierą albo brzeszczotem. Bardziej jednak skłaniam się do siekiery, ponieważ odcinek szyjny kręgosłupa ma ślady miażdżenia. Brzeszczot pozostawiłby ładne, równe cięcie. Plamy opadowe oraz stężenie pośmiertne sugerują, że zgon nastąpił nie więcej jak 12 do 14 godzin temu. Nie stwierdzono śladów innych obrażeń ani śladów gwałtu. Więcej nie będę czytał. Informacja o czasie, jaki minął od chwili zgonu, jest najważniejsza. Przeczytam to raz jeszcze, aby wybrzmiało mocniej. Między 12 a 14 godzinami, a przecież minęło prawie półtora jebanego roku. Wszyscy nabrali wodę w usta, sprawę zatuszowano. Nikt o tym nie rozmawiał. Góra wpadła w panikę i kazała po prostu tuszować wszystko, a śledztwo zostało wyciszone. Cudem udało mi się zdobyć te akta, które trzymam teraz w dłoniach. Cała masa papierów została spalona, by zatrzeć ślad tego, kim mógł być potencjalny morderca. Nawet teraz, po tylu latach, z trudem te słowa przechodzą mi przez usta. Czy to mógł być jakiś psychopata, który uciekł z przyszłości przed wymiarem sprawiedliwości? Wiem, jak to brzmi i sam w to nie wierzę, ale jak wyjaśnić inaczej stan ciała Grażyny Piotrowskiej? To nie była atrapa, sztuczne ciało czy coś. Zresztą w tamtych czasach to było niemożliwe. Teraz wiecie, dlaczego to nagrałem. Chciałem, aby informacja o tym wyszła na światło dzienne, ponieważ może być więcej takich psychopatów. Ile jest takich przypadków tajemniczych zaginięć, gdzie nigdy nie odnaleziono mordercy, gdzie słuch o nich ginął? Jest jeszcze jedna rzecz, która nie daje mi spokoju. Pamiętacie, jak mówiłem o mężu Kalski? Sprawdziłem jakiś czas temu, co porabia. Czy się ożenił ponownie, gdzie mieszka i takie tam. Wyjechał pod koniec 1958 roku z Polski. A przynajmniej tak widnieje w oficjalnych rejestrach. Nie wiadomo jednak dokąd. Stawiam jednak, że do Sowietów. Prawda, że podejrzane? Jeśli nie, to powiem tylko, że Piotrowska i Kalski mieli romans. Wiem, że wielu wyda się to naciągane, ale może to jednak on był odpowiedzialny za te wszystkie zaginięcia, a akcja z żoną miała mu dać tylko alibi. Prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, jak było. Jednak świadomość tego, co się stało, w połączeniu z wiedzą, którą nakreśliłem. Nie wiem jak wam, ale u mnie wywołuje ciarki na plecach. Jeżeli istnieje cień szansy, że w przyszłości ludzie opracują sposób na podróżowanie w czasie, to jak straszną i trudną do ogarnięcia może być myśl o tym, że mordercy uciekają przed wymiarem ścigania w przeszłość, gdzie dokonują kolejnych mordów i to bezkarnie. Nie mogę tego objąć rozumem. Myślałem, że jeśli to nagram, to kamień z serca mi spadnie, ale po tych wszystkich latach widzę, że byłem w błędzie. Bałem się to zrobić, bo przecież ludzi takich jak ja obecnie się piętnuje za to, że wspierali tamten system. To były pojebane czasy, a żyć chciał każdy. Mniejsza z tym, nie chcę się usprawiedliwiać. Wróćmy do... Ach, ja pierdolę, to tylko deszcz. Zaczęło padać. Do tego jeszcze grzmi. Ostatnimi czasy nie śpię zbyt dobrze. Czuję wewnętrzną obawę o swoje życie w związku z wiedzą, którą posiadam. A najgorsze, że wciąż mam w głowie obrazki tamtych odciętych głów. Teraz mi się coś przypomniało. Zdjęcia. Mam kilka z tamtego okresu. Nie mogę ich wam pokazać, ale opiszę, co na nich widzę. Poczekajcie, muszę je odszukać. Mam. Niewiele, ale zawsze. Pierwsza fotografia przedstawia scenę ze wspomnianego dworca PKS-u na Gwardii Ludowej. Nie wiecie pewnie, gdzie to jest, bo teraz ta ulica nazywa się Wierzbięcica. Ot taka dygresja. Tam odnaleziona została głowa Kalskiej. Na trzecim planie, za ogrodzeniem, widać sporą liczbę gapiów, a wśród nich mężczyzna, łudząco podobny do Kalskiego. Przynajmniej w moim przeświadczeniu. Mogę się mylić, ponieważ jakość jest niezbyt dobra, ale tak, moim zdaniem jest to Kalski. Druga fotografia, Grażyna Piotrowska, znaczy jej głowa, znaleziona pod ratuszem na Starym Rynku. Zabawne, ponad rok później w tym samym miejscu została znaleziona reszta jej ciała. Zdjęcie, które wykonał technik na miejscu, objęło kilku biernych obserwatorów, którzy siedzieli w pobliskiej kawiarni. Wśród nich znowu postać podobna do Kalskiego. I trzecia fotografia. Nowy rok 59. To wtedy znaleźliśmy ciało Piotrowskiej, również pod ratuszem. Była 6 rano. Pustki. Miasto miało jednego wielkiego kaca, a ja dyżur noworoczny. Najgorszy, kurwa, nowy rok w moim życiu. Wracając jednak do sprawy. Wiecie, o co chodzi. Nie było żywej duszy na ulicach. Dostrzeglibyśmy każdego, kto by stał i się nam przyglądał. Zwłaszcza na Starym Rynku. Na zdjęciu widać samotnego mężczyznę stojącego u zbiegu ulicy Żydowskiej z Wielką. Głowę dam sobie uciąć, że nikogo tam nie widziałem, a na fotografii jest postać w ciemnych okularach i z aparatem fotograficznym, która robi nam zdjęcia pod ratuszem. Przecież nikt mi nie powie, że to duch. Duchy nie istnieją, do ciężkiej cholery. Poza tym, będę to powtarzać do znudzenia. Postać jest rażąco podobna do Kalskiego, a przecież wtedy już go nie było w Polsce. Wyjechał pod koniec 58 roku w listopadzie. Mnóstwo poszlak prowadzi do niego, ale wtedy nikt nie chciał wziąć pod uwagę tych śladów. Twierdzili, że to niemożliwe. Muszę kończyć. Dnia 23 października 1994 roku. Udało mi się znaleźć teczkę z informacjami dotyczącymi ofiar zabójcy podczas prowadzonego śledztwa. Nie byłem pewien, czy mam ją w swoim posiadaniu, a nie chciałem mówić o tym wszystkim z głowy. Zacznę oczywiście od Jolanty Kalskiej. Pominę informacje związane z przeprowadzonymi badaniami podczas autopsji, zarówno teraz, jak i w późniejszych przypadkach. Wszystkie ofiary zostały w podobny sposób potraktowane. Jolanta Kalska, lat 20 w chwili śmierci, prowadziła spokojne życie u boku swojego męża Jana. Byli bezdzietnym małżeństwem. Jolanta sporo uwagi poświęcała relacjom ze swoimi przyjaciółkami z czasów szkolnych. Spotykały się regularnie co 2-3 tygodnie w kawiarni Kociak na ulicy Armii Czerwonej w Poznaniu. Z informacji, które posiada SB, ani Kalska, ani żadna z jej przyjaciółek nie miały nic wspólnego z wrogami państwa polskiego. Jolanta Kalska prawdopodobnie została uprowadzona gdzieś na Starym Mieście. Zawsze odbywała tę samą drogę na spotkanie z przyjaciółkami, gdzie w połowie spotykała się jedną z nich i dalej szły już razem. Tamtego wieczoru wspomniana kobieta Marlena Janicka nie dotarła na spotkanie z powodów zdrowotnych swojego dziecka. Chłopiec miał wówczas anginę i musiała się nim zajmować, w związku z czym Jolanta Kalska całą drogę odbyła w samotności. Tak przynajmniej zeznają świadkowie, którzy widzieli ją w drodze do kawiarni, jeszcze nim doszło do ataku. Około godziny 18:26 Kalska szła ulicą Walki Młodych obok parku Chopina. Prawdopodobnie tam właśnie doszło do ataku, ponieważ w jednym z koszy na śmieci została znaleziona jej torebka. Zawartość torebki: chusteczka, klucze do mieszkania, lusterko, portmonetka, czapka zimowa. Brak jakichkolwiek poszlak mogących wskazać, kto i dokąd uprowadził Jolantę Kalską. Przypuszcza się, że kobieta mogła spotkać mężczyznę, który ją poderwał i zabrał w sobie znanym kierunku bez sprzeciwu z jej woli. Niestety, teoria ta nie pasuje do faktu znalezienia jedynego dowodu, który potwierdza, że gdzieś w tamtej okolicy doszło do ataku na pierwszą ofiarę zabójcy. Chciałbym tutaj dodać od siebie pewną informację, która nie została zawarta w aktach sprawy. W tym raporcie brakuje informacji, że Jolanta Kalska i jej mąż tamtego dnia się pokłócili. Mężczyzna zeznał, że doszło do spięcia między nimi o kwestię tych spotkań z przyjaciółkami. Jest to mało istotny szczegół, jednak fakt, że został wymazany z tych akt, może stanowić potwierdzenie mojej tezy, o której wspominałem w poprzednim zapisie dźwiękowym. Przejdę teraz do kolejnej ofiary. Była nią Grażyna Piotrowska. Jak już wiecie, kobieta, której ciało posłużyło do przekazania wiadomości na plecach ofiary oraz z którą Jan Kalski miał romans. Początkowo zakładano, że jest to znajoma jego żony, jednak okazało się, że Kalski i Piotrowska znali się z zakładu pracy. Obydwoje pracowali w zakładach metalowych imienia Józefa Stalina, znaczy wtedy tak się nazywały. Teraz potocznie nazywa się je Cegielski od nazwiska Hipolita Cegielskiego. Nieważne, wróćmy do Piotrowskiej. Wiele się nie różniła od Kalskiej. Jedyne, co ją od niej odróżniało, to fakt, że była matką dwójki dzieci. Dodatkowo, jest to jedyna spośród ofiar, której ciało zostało odnalezione. Wszystkie pozostałe... no, to tylko głowy morderca nam zwracał. To tyle, jeśli chodzi o opisy poszczególnych kobiet. Mam jeszcze listę wszystkich ofiar. Nie wiem, czy to istotne po tylu latach, ale na wszelki wypadek podam. Jolanta Kalska, urodzona w 1936 w Poznaniu, zamordowana w wieku 20 lat. Grażyna Piotrowska, urodzona w 1932 w Poznaniu, zamordowana w wieku 24 lat. Natalia Majewska, urodzona w 1933 w Poznaniu, zamordowana w wieku 23 lat. Barbara Lutomska, urodzona w 1929, też w Poznaniu, zamordowana w wieku 27 lat. Hanna Tarnowska, urodzona w 1931, Poznań, zamordowana w wieku 25 lat. Teresa Rudnicka, urodzona w 1933 w Poznaniu, zamordowana w wieku 23 lat. Paulina Kamińska, urodzona w 1935, też w Poznaniu, zamordowana w wieku 21 lat. Powiem tak, tych nazwisk jest jeszcze tutaj drugie tyle. Łącznie wszystkich ofiar, o których wiemy, było 14. Wszystkie były w przedziale od 20 do maksymalnie 27 lat. Czekajcie, mam tutaj jakąś notatkę z... wycinek z Gazety Poznańskiej. Tajemnicze zniknięcia. Kolejna ofiara gangu porywaczy ciał. W ciągu ostatnich tygodni doszło do coraz częstszych zniknięć młodych kobiet. Po tym, jak poprosiliśmy o komentarz zastępcę komendanta lokalnych oddziałów MO, porucznika Mariusza Pawliczuka, możemy być spokojni, ponieważ to tylko działania gangu porywaczy ciał. Niestety mają już na swoim koncie 12 ofiar. Nadal nie wiadomo, co się stało z poprzednimi kobietami. No tak, wspominałem, że w taki sposób przeciwdziałano wybuchowi paniki. Propaganda pełną parą. Dobra, padam na twarz. Postaram się coś jeszcze wartościowego znaleźć, to wtedy dogram, a później... Sam nie wiem, co z tym zrobić. Będę myślał i się zobaczę. Dwudziestego siódmego października 1994 roku. Niestety nie znalazłem już niczego wartościowego w dokumentach, które mam w swoim posiadaniu. Przeszukałem wszystko dokładnie i przejrzałem skrupulatnie wszystkie flepy. Muszę natomiast podzielić się z wami pewną informacją, która coraz mocniej mnie niepokoi. Od pewnego czasu mam wrażenie, że jestem obserwowana. Pytanie tylko, jakim cudem dowiedzieli się, że mam te dokumenty i... Przejrzę dokładnie swoje mieszkania. Możliwe, że są tutaj podsłuchy. Cholera, że też wcześniej nie pomyślałem o tym, żeby sprawdzić, zanim zacząłem nagrywać to wszystko. Dwudziestego ósmego października 1994. Stety lub niestety, ale nie znalazłem żadnych podsłuchów. Powoli też dociera do mnie, że nie jestem obserwowany przez służby państwa polskiego, tylko... Jeszcze nie jestem pewny, ale mam jeden typ. Absurdalny do tego stopnia, że... O w dupę, czekajcie. Tak, chyba dobrze widzę. Ja pierdolę, właśnie widziałem w oknie sąsiedniego domu mężczyznę, który z pomocą mokrego ręcznika udusił kobietę. On dotyka jej ciała i... Odwraca się i patrzy w moją stronę i... Kurwa, to on! Kalski wrócił. Chyba mnie nie widział, ale nie mam pewności. Muszę stąd się wynieść, muszę zniknąć. Kończę nagrywać i... Raczej to koniec. Zniszczę tę taśmę. Ktokolwiek słucha tego nagrania, jestem gdzieś tam i nadal poluję. Być może mam cię na oku. Tak samo jak tego jebanego śmiecia. Służby były w błędzie. Nie zabiłem według ich wyliczeń 20 kobiet. Zabiłem do tej pory 37 osób. Większość wiadomo, lubię mordować długowłose blondynki i odcinać im głowy, ale mam na swoim koncie też mężczyzn i dzieci. Nie próbujcie mnie szukać, bo źle się to dla was skończy. Najlepiej zapomnijcie, że kiedykolwiek istniałem. I pamiętajcie, nikt nie jest bezpieczny. Autor opowiadania Tomasz Nowak. Czytał Kwadrotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Z, Wiktor Walczak, Alastor, Wojti 262, Milky Rainbow, Tomasz Kowalewski, Krzysztof Kozak-Ślęsak, Stary Trzeźwy, Magiczna Basia, Tommy Lee Jones, Dominik Polak, Adam Janasek, Mrs. Line 97, Adrian Masłowski, Iguro Obanaj, Czarna Polololo, Alexni TV, Mateusz Salak, Polish Sausage oraz Jurek Ziajko. Do usłyszenia.